Teraz ekonomista z Parlamentu Europejskiego, pan dr Zbigniew Kuźmiuk. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Jak pan podchodzi do wizyty nowej szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen? Ona mówi, że bardzo istotne dla mnie było to, że po Berlinie, Paryżu przyjadę od razu do Warszawy. Pan premier też ją tak z dużą otwartością przywitał. To kwestia też ważna, myślę, dla nas. Nie tylko przyjmowanie szefowej, ale myśl o tym, w jakim jakich my będziemy mieli komisarzy, tak? Kwestia handlu, energii, gospodarki, przyszłości, jakichś innowacji i naszego udziału, panie doktorze.
No więc oczywiście oficjalnie o tym się nie mówi, ale jak sądzę, głównym powodem przyjazdu nowej przewodniczącej komisji, pani Ursuli von der Leyen, było to, że zna dokładnie wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim, a mówiąc precyzyjnie, strukturę tego głosowania i wie, że jej kandydatura została uratowana głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, szerzej frakcji EKR, z której ponad połowa na nią głosowała. Bowiem wprawdzie publicznie poparcie dla niej zadeklarowała europejska chadecja i zdaje się, że z tej deklaracji się wywiązała. W końcu jest ona przecież członkinią CDU-CSU, a więc głównego składnika europejskiej chadecji. Zadeklarowali to poparcie także socjaliści, ale wszystko wskazuje na to, że zaledwie 60, być może 70% ich frakcji głosowało na kandydatkę. I podobnie było we frakcji liberałów. Te trzy frakcje mają około 450 głosów, a na kandydatkę padło tych głosów 384. I gdyby nie głosy właśnie Prawa i Sprawiedliwości, pani von der Leyen publicznie zostałaby upokorzona. Więc wprawdzie takich rzeczy się oczywiście nie mówi, ale ona i jej otoczenie doskonale wie, że została wybrana naszymi głosami, jak sądzę.
Tak to czytamy.
To jest główny powód, dla którego chciała przybyć do Warszawy, żeby podziękować panu premierowi Morawieckiemu za to, co się stało. Ale oczywiście to będzie dobra okazja do rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej. No tak się składa, że wszystkie instytucje, ich misja dobiega końca. Parlament już poprzedni zakończył pracę, rozpoczął nowy. Jesteśmy od miesiąca, my już pracujemy. Ta nowa komisja zacznie swoje działania od 1 listopada. Podobnie pojawi się także szef Rady Europejskiej w listopadzie. No i my jeszcze później, parę tygodni później, swoją nową kadencję obejmie szef Europejskiego Banku Centralnego, a dokładnie szefowa pochodząca z Francji. Więc wszystkie instytucje zaczynają od początku, no i jak sądzę, dobrze jest porozmawiać o tych najważniejszych sprawach, którymi będą się zajmować, jakie są najważniejsze problemy unijne. I myślę, że pan premier Morawiecki, który był niezwykle aktywny na ostatnich posiedzeniach Rady i pokazywał, gdzie są główne problemy Unii Europejskiej, na te problemy zwrócił uwagę nowej przewodniczącej. No niejako przy okazji, jak sądzę, będzie także rozmowa o tym, co interesuje nas najbardziej, a więc o strukturze komisji, którą układa pani von der Leyen. No i o tece dla przedstawiciela naszego kraju. Od początku mówimy, że jako duży kraj po wyjściu Wielkiej Brytanii będziemy piątą gospodarką w 27-państwowej Unii Europejskiej. No zabiegamy o ważną tekę i mówi się o tekach gospodarczych. Ojciec je wymienił, nie będę powtarzał. Tam także wymienia się rolnictwo. Zobaczymy, ona oczywiście musi patrzeć w kategoriach jeszcze 28 państw członkowskich, ich potencjału, kandydatów, które dostanie od rządów, no ale nie ulega wątpliwości, że skoro to jest trzecia stolica, zaczęła od Berlina, co oczywiste, to jej rodzinny kraj, była w Paryżu, prezydenta Macrona. Teraz jest w Warszawie, więc jak sądzę, właśnie ta kolejność świadczy o wadze Polski w całej tej układance i mam nadzieję, że to będzie takie nowe otwarcie. Zresztą witając ją, pan premier Morawiecki o tym nowym otwarciu mówił o niezwykłej przychylności dla nowej przewodniczącej. No i o tym, że ma nadzieję, że to nowe otwarcie zwróci uwagę na najważniejsze problemy Unii Europejskiej, bo zabiegamy przecież nie tylko o polskie interesy, ale o to, żeby Unia Europejska funkcjonowała coraz lepiej. Jeżeli tak będzie, to łatwiej będzie również krajom członkowskim.
No też można powiedzieć dobrze, że nie Timmermans, prawda? Co by to było, jakby ta nasza polityka wyglądała. Ale też jedna z wypowiedzi pani komisarz. Chciałbym, aby szczególnie przedsiębiorstwa rodzinne mogły konkurować na równych warunkach, mając takie same możliwości i dostęp do naszego wielkiego wspólnego rynku. Czy taka Europa jest możliwa? Bo jak doświadczamy tego różnego rodzaju rynki nasze, widzimy, że albo są wykorzystywane, albo jakiś nacisk, prawda? I to nierówne traktowanie nie tylko rolnictwa, ale różnych innych obszarów. Czy to jest możliwe? Czy będzie nowe rozdanie? Czy będą inni nowi ludzie, którzy inaczej będą myśleli? Czy to po prostu nowi ludzie, a maszyna idzie dalej tymi samymi torami?
No oczywiście pani przewodnicząca Komisji Europejskiej doskonale wie, że no stoją gospodarki zarówno polskie, jak i wszystkich krajów członkowskich. Są małe i średnie firmy, one średnio wytwarzają we wszystkich krajach członkowskich, czy odpowiadają za przynajmniej 70% PKB i za znaczną część zatrudnienia. No ale oczywiście prym wiodą wielkie światowe koncerny. No tu gdzieś w tle, proszę ojca, pojawia się ta idea podatku cyfrowego, a więc od wielkich tych cyfrowych gigantów. Tyle tylko, że no, one w większości to są koncerny amerykańskie. No i Stany Zjednoczone oczywiście przed tym opodatkowaniem przestrzegają, ale no skoro pani von der Leyen to dostrzega, to dobrze, to także ważne dla takich państw jak Polska, która stara się wspierać także swoje małe i średnie przedsiębiorstwa, stąd na przykład obniżka podatku dochodowego od firm z 19%, które jeszcze do niedawna obowiązywały, do najniższej stawki w Europie, do 9%, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Ja myślę, że pan premier Morawiecki podzieli się również z panią von der Leyen osiągnięciami naszego kraju, jeżeli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego. Tutaj mam na myśli dwa podatki, no głównie podatek VAT. Tak się składa, że podatek VAT jest ważny także z punktu widzenia budżetu Unii Europejskiej. Wprawdzie nieduża cząstka tych wpłat, które dokonują kraje członkowskie, pochodzi, to jest procent, a mówiąc dokładnie, ułamki procenta pochodzące właśnie z dochodów z VAT-u, ale tak się składa, że są szacunki pokazujące, że te uszczuplenia VAT-owskie w skali całej Unii Europejskiej to jest około 150 miliardów euro. Więc nawet jeżeli zakładając, że ta wpłata do budżetu unijnego z tego VAT-u to jest jakaś część procenta, to nie ulega wątpliwości, że gdyby wszystkie kraje to uszczelnienie poprawiły, to dochody budżetu unijnego, przede wszystkim poprawiłyby się dochody budżetów narodowych, ale także budżet Unii Europejskiej. Myślę, że pan premier Morawiecki podzieli się właśnie tymi sposobami, które w ciągu 3 lat pozwoliły nam zredukować właśnie ten procent wyłudzeń podatku VAT. Mamy także sukcesy, jeżeli chodzi o pobór podatku dochodowego od firm. Prowadziliśmy tą klauzulę zakazującą unikania opodatkowania i te przyrosty w CIT-ie dotyczącym firm są także wynoszą po kilkanaście procent rocznie. Myślę, że to także może być nowe spojrzenie Unii Europejskiej w tej sprawie. Myślę także, że będzie rozmowa o tym, żeby uwzględniać nasze specyficzne położenie i to, że amortyzujemy dużą falę imigracji za naszej wschodniej granicy. Nie wyciągamy w tej sprawie ręki po pieniądze unijne, robimy to sami. Oczywiście Ukraińcy przyjeżdżający do Polski zachowują się troszeczkę inaczej niż imigranci pochodzący z Afryki. Z reguły pracują, nie korzystają z naszego systemu socjalnego, ale pokazaliśmy, że można to zrobić naprawdę bez rozgłosu, a w końcu przyjmujemy około 1,5 miliona Ukraińców. Zresztą pani von der Leyen w jakiejś wypowiedzi zwróciła na to uwagę, że trzeba jednak słuchać głosu Polski, która od lat mówi, że amortyzuje właśnie tę wielką imigrację, a nikt tego do tej pory w Komisji Europejskiej nie zauważył. Więc to są takie gesty, jak sądzę, z obydwu stron, no ale są zapowiedzią dobrej współpracy i oby się tak stało. Oczywiście mamy gdzieś z tyłu głowy tę wiedzę, że prawdopodobnie w składzie Komisji Europejskiej znajdzie się pan Timmermans, bo jeżeli Holandia zgłosi go jako komisarza, choć Holandii jest centrowy rząd, a pan Timmermans reprezentuje partię lewicową, no ale na Zachodzie wszystko jest możliwe, więc jeżeli Holandia go zgłosi, no to on znajdzie się w Komisji Europejskiej, ale miejmy nadzieję, że praworządnością się już nie będzie zajmował.
Panie doktorze, panie pośle, jeszcze mam jedno pytanie odnośnie Brexitu Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania ma nowego premiera, Borisa Johnsona, i w jednym z felietonów ostatnich pana, pan napisał, wygląda więc na to, że Brytyjczycy pod przywództwem Johnsona będą gotowi, żeby umowę z Unią Europejską ostatecznie odrzucić i spowodować twardy Brexit. Choć jak wszystko na to wskazuje, będzie on niekorzystny dla obydwu stron, zarówno dla Unii Europejskiej, jak samej Wielkiej Brytanii. Pytanie, czy będzie korzystny dla Polski?
No, Polska jest częścią Unii Europejskiej, więc jeżeli nie będzie korzystny dla Unii Europejskiej, będzie niekorzystny także dla Polski. No tutaj sytuacja wydaje się być klarowna. Ja słyszałem wczorajsze to wystąpienie na Downing Street nowego premiera brytyjskiego. No i one było bardzo zdecydowane. Ja rozumiem, że
chociaż
było...
mówią niektórzy, że on taki nie do końca równy jest, jeżeli chodzi o te swoje wypowiedzi i decyzje.
Ja rozumiem, że to także rozgrywka z Unią Europejską i z głównym negocjatorem ze strony Unii Europejskiej. No bo Johnson domaga się zmiany tej umowy. Wiemy, że pani May mimo usilnych starań to się nie udało. Mamy oświadczenia obecnego jeszcze przewodniczącego komisji, że nie jest gotów na renegocjację umowy. No na to Johnson odpowiada zdecydowanym głosem, że w takim razie 31 października Wielka Brytania wyjdzie bez umowy. To miałoby, tak jak słusznie ojciec zauważył, negatywne strony. No przede wszystkim finansowe. Wielka Brytania zobowiązała się bowiem w umowie zapłacić około, no według tam różnych szacunków, ale jednak około 50 miliardów euro. To jest jeszcze część składki za 2019 rok, pełna składka za 2020 rok, no i jeszcze takie resztówki do 2023 roku, mimo że Wielkiej Brytanii już w Unii nie będzie, no ale tak działa ten budżet wieloletni. Zobowiązała się także do przestrzegania praw Europejczyków, którzy mieszkają teraz w Wielkiej Brytanii, to jest około 3 milionów ludzi, w tym, no jak się szacuje, ponad milion Polaków. Więc choćby z tych dwóch powodów dobrze by było, żeby to było to rozejście w oparciu o umowę. Jeżeli jej nie będzie, to w tych dwóch ważnych, także z polskiego punktu widzenia sprawach, Wielka Brytania będzie miała wolną rękę, gdzie mogła zrobić tak, że no płaci zobowiązania wobec Unii albo ich nie płaci. Przestrzega praw ludzi, którzy w Wielkiej Brytanii się znaleźli, pochodzą z innych krajów członkowskich, albo je ogranicza. Więc to będzie trudne dla obydwu stron, ale wydaje się, że mniej korzystne dla Unii 27 niż w Wielkiej Brytanii. Przypomnę bowiem, że od referendum minęło już 3 lata i tak naprawdę Wielka Brytania wszystkie negatywne te rzeczy, które miały ją spotkać, już w zasadzie ją spotkały.
Czyli będą gotowe nasze banki, fabryki, firmy i szpitale na to, by 31 października skonsumować.
Proszę ojca, no Brexit. Powinniśmy być zainteresowani powrotami Polaków do naszego kraju i to oczywiste, no ale chcielibyśmy, żeby to się działo w ramach ich decyzji, a nie decyzji no wypychających ich z Wielkiej Brytanii, bo często pewnie byłyby to dramaty, więc wolelibyśmy, żeby to rozwój Polski napędzał powroty z zagranicy, a nie to, że zmiana warunków funkcjonowania Polaków w Wielkiej Brytanii zmusza ich do wyjazdu z tego kraju. Więc pilnowaliśmy tego, no ale wszystko teraz już w rękach nowego premiera Wielkiej Brytanii.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, za komentarz.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem audycji Aktualności Dnia był pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego.